Witam serdecznie, drogie braterstwo. Chcę z jednej strony podziękować za dodatkowy przywilej, jakim braterstwo mnie obdarzyli, bo w programie według marszruty ja miałem tylko w dniu wczorajszym wam usługiwać zgodnie z marszrutą. Ale padła propozycja z waszej strony, czy bym nie mógł zostać na kolejny dzień. A ponieważ dzisiaj mamy dzień wolny, no to odpowiedziałem bratu, dobrze. No, zakłóciło to też wasz regulamin waszych zajęć, bo wyście mieli dzisiaj mieć inny program, prawda? Badanie, czy no nie wiem, jak tam wasz program wygląda. A więc, ponieważ zakłóciło to, to z tego tytułu przepraszam. Drodzy braterstwo, wczoraj mieliśmy rozważania nieco innej natury, bo było to trochę historyczne rozważanie, trochę typiczne, trochę doktrynalne. Dotykaliśmy różnych wątków przy omawianiu fragmentu podróży Izraela od Morza Czerwonego do Ziemi Obiecanej, do Góry Synaj. Dzisiaj inną tematykę podejmiemy. W pierwszej lekcji chciałbym wspólnie z wami omówić taką łaskę, bo dzisiejsza manna mówi też o łasce męstwa, to jedna z wyższych pierwszorzędnych łask, a ja chciałbym powiedzieć i podzielić się z wami odnośnie łaski niższej pierwszorzędnej, którą jest samoocena albo samopoważanie. Ale jak zawsze nasze motto i nasze rozważania muszą być oparte o Biblię. To nie tak jak apostoł odpowiedział, że niektórzy misternie wymyślone baśnie opowiadają w swoich kazaniach. Nasze kazania, nasze rozważania mają być oparte o Biblię. A więc otwórzmy list do Rzymian świętego Pawła Apostoła. 12 rozdział, szczególnie 3 wiersz będzie naszym podstawowym, ale od 3 do 8 przeczytam te wiersze. 12 rozdział listu do Rzymian, wiersze od 3 do 8, z tym, że główny wątek myślowy jest zawarty w wierszu 3. Proszę ze mną razem śledzić, ja będę czytać teksty przywołane. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak, jako komu Bóg udzielił miarę wiary. I teraz dalsze rozwinięcie tych myśli. Albowiem, jako w jednym ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki niejednoż dzieło mają. Tak wiele nas jest jednym ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna jedni drugich członkami. Mając wtedy różne dary według łaski, która nam jest dana, jeśli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary. Jeśli posługiwanie, niech będzie w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli kto napomina, w napominaniu. Kto rozdaje, w szczerości. Kto przełożony jest, w pilności. Kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. Czym jest samoocena? Co to oznacza? Jest to ocena samego siebie. Jest to samopoważanie. Jest ona wytworzona ponieważ jest niższą pierwszorzędną łaską, to zarówno wyższe pierwszorzędne łaski, jak i niższe pierwszorzędne łaski mają organ uczuciowy, który je wytwarza. Natomiast drugo- i trzeciorzędne łaski w charakterze nie mają odrębnych organów, które wprost je wytwarzają, lecz są wynikiem połączenia innych organów wyższych pierwszorzędnych i niższych pierwszorzędnych, które w swojej harmonii ze sobą współpracując wytwarzają coś kolejnego, drugorzędną lub trzeciorzędną łaskę w charakterze. A więc poczucie własnej godności jest takim organem, który rozwija, który inspiruje samopoważanie albo samoocenę. Jak można by było zdefiniować tę samoocenę? Można tak powiedzieć, że samoocena jest to uznanie dla samego siebie. Jest to wzgląd na samego siebie i jest to poczucie własnej wartości. A co to oznacza? Oznacza to po pierwsze opinię, uznanie i ocenę, jaką mamy względem samych siebie. Człowiek powinien realistycznie widzieć swoje miejsce, swoją pozycję i umieć samego siebie określić. Ta samoocena ma bardzo szerokie pole działania. Ona we wszystkie sfery wkracza. Za chwilę będziemy o tym mówili. A więc po pierwsze, ma ścisły związek ze sprawami fizycznymi. Z naszym ciałem, z naszą osobą, z naszym umysłem, w sferze moralnej i w sferze religijnej. Przytoczę niektóre z przykładów. W sferze fizycznej. Co oznacza samoocena? Niech nam tutaj za przykład posłuży sportowiec. Powiedzmy, ten, który skacze wzwyż, skacze o tyczce lub skacze w dal. Jak u niego wygląda samoocena? Sportowcy ćwiczą, trenują i tak dalej. I w miarę osiągania pewnych pozytywnych efektów poprzeczkę stawiają sobie coraz wyżej. Ale nie za wysoko. Dlaczego nie za wysoko? Bo ich samoocena, oni liczą się na ile go stać. Czy o 5 centymetrów podnieść poprzeczkę, czy od razu o 10? A może o 20? Sportowiec musi oceniać realistycznie swoje możliwości, on je powinien znać i powinien sobie te granice tak stopniowo wyznaczać. Powiem o innej sprawie. Naturalną rzeczą jest, kiedy mężczyzna i kobieta dorastają do pewnego wieku dojrzałego, że w ich myślach, uczuciach pojawia się idea połączenia się, zawarcia związku. Czy wyobrażacie sobie takie oto zdarzenie, że ktoś bardzo przeciętny wymarzył sobie z mistrz świata zawrzeć związek małżeński? To jest nierealistyczne, prawda? Każdy powinien realnie podchodzić do sprawy. Ludzie powinni uwzględniać pewne swoje zainteresowania, pewien intelektualny rozwój, pewien poziom wykształcenia i wiele innych względów. Czy moje zainteresowanie tą osobą lub lub próba dogadania się mają realne szanse na sfinalizowanie. Jeżeli ktoś ma zbyt wygórowane jakieś ambicje, to nie ma realnych szans. A więc powinien każdy, zarówno mężczyzna, jak i niewiasta, realnie podejść do tej kwestii, czyli mieć samoocenę, znać swoje możliwości. Mówi się tak potocznie, jeżeli mężczyzna z ofertą jakąś do niewiasty, do panny zwraca się, to nie znajdzie, że tak powiem, przyjęcia, to wiecie, jak się mówi, dała mu kosza. Czyli po prostu przeliczył się. Wydawało mu się, ja przepraszam, tam mój telefon zadzwonił. Przepraszam, że nie wyłączyłem. Ale on przestanie za chwilę dzwonić. A więc po prostu nie ma realistycznego podejścia do sprawy. I stąd następują takie zdarzenia. To powiedzieliśmy w kwestii fizycznej. W kwestiach umysłowych są ludzie o bardzo wysokim intelekcie, o bardzo wysokiej wrażliwości umysłowej i oni muszą też mieć swoje realne podejście do działania, w podejmowaniu czy to stanowiska, urzędu, misji albo czegoś takiego. Mimo to, że mają pewne zdolności, to muszą wiedzieć, czy propozycja im składana, czy oni jej podołają, czy nie. Muszą mieć tą samoocenę. W innej kwestii, w kwestii moralnej, jest rzeczą bardzo właściwą, aby również w tych związkach małżonków względem siebie, dzieci wobec rodziców, rodziców wobec dzieci, wobec przyjaciół, wobec kraju, wobec domu ojczystego, żeby mieć właściwy punkt patrzenia w odniesieniu do tych osób, do tych sytuacji. I wreszcie w sferze religijnej, tak jak w naszym naczelnym tekście jest to powiedziane, aby każdy według stopnia miary wiary to podejmował. Zauważyliście to? Jako komu Bóg udzielił miarę wiary, czyli w kwestiach religijnych również należy umieć patrzeć w sposób realistyczny, zgodnie z wiarą, nadzieją, miłością do Boga, trwania w duchu modlitwy, w aktywności religijnej i tym podobnym. Też wymaga, żeby samoocena miała swoje miejsce. I oczywiście ja chciałbym poprowadzić wątek myślowy na tej kanwie. Będziemy rozmawiali w sferze religijnej, jak samoocena powinna chrześcijaninowi wychodzić naprzeciw i pomagać mu w sferze religijnej. Jeżeli mówimy o samoocenie, to chodzi o właściwą samoocenę. O właściwą samoocenę. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często spotykamy się z ludźmi albo spotykamy ludzi, którzy nie mają właściwej samooceny. To znaczy, albo mają zbyt wygórowane swoje ambicje, albo są zbyt skromni, nie doceniają samych siebie, poniżają samych siebie i tak dalej, stawiają siebie poniżej swoich naturalnych możliwości. A więc zarówno przekraczanie albo wyidealizowanie, czy myślenie o sobie, że ja nie wiem, kim jestem, to jest jedna zła rzecz, przerost, przesadna samoocena, niewłaściwa, jak również i w kierunku negatywnym, w kierunku poniżania. Jeżeli ktoś zbytnio się poniża, to on siebie lekceważy, on siebie nie docenia i inni też zaczynają go nie doceniać. On się płaszczy, on jest służalczy, on nie ma kręgosłupa moralnego i tak dalej, bo nie ma właściwego tego wyczucia, kim jestem, na co mnie stać, co mogę, czego nie podejmuję się, bo mnie na to nie stać i tak dalej, i tak dalej. Zresztą bardzo pięknie pamiętacie Jezus Pan, kiedy przedstawiał naukę o poświęceniu, to między innymi przyrównał to do budowniczego. Więc mówi Pan Jezus tak, że budowniczy, zanim podejmie taką decyzję, powinien, że tak powiem, z ołówkiem w ręku czy z długopisem wziąć dużą kartkę i spisać sobie, co ta budowa będzie wymagać, ile pieniędzy, jakich materiałów i tak dalej, i tak dalej, i pomyśleć sobie, a co ty masz w portfelu, a co ty masz na koncie, a ile ty masz w kasie, czy jest to do zrealizowania. I mówi, jeżeli stać, to podejmuj taką decyzję, zacznij budowę. Ale jeżeli masz tylko na połowę, to nie podejmuj budowy, bo ty ją zaczniesz, potem staniesz i ludzie będą z ciebie się śmiać, a twoja budowla zamiast rosnąć, pada w ruinę. Często widzimy takie sytuacje, prawda? A więc nasz naczelny tekst akcentuje bardzo wyraźnie tę myśl odnośnie właściwej samooceny. Powtórzę, trzeci wiersz. Albowiem powiadam wam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba. A ja przeczytam to z przekładu księdza Romaniuka, według Biblii Warszawsko-Praskiej ten tekst. I on mówi tak. W imię otrzymanej od Boga łaski, proszę was, by nikt nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Przeciwnie, niech każdy trzeźwo i skromnie ocenia się według rozmiarów wiary, której mu udzielił Bóg. A więc jest to bardzo czytelnie przedstawiona sprawa. A co to znaczy mieć właściwą samoocenę? To znaczy, że ona musi być ostrożna, nieprzesadzona, musi być zrównoważona, wszechstronna, wszystkie aspekty musi uwzględniać, żeby nic nie stało się potem zaskoczeniem i wreszcie musi być prawdziwą oceną, realistyczną oceną. Czasami słyszymy, jak ludzie, że tak powiem, bujają w obłokach, i rozmówca mówi, człowieku, zejdź na ziemię. Co to znaczy? No bo ty przerosłeś, ty bujasz gdzieś w świecie wirtualnym. Ty nie liczysz się z realiami. A co składa się na taką samoocenę? Jakie elementy występują? Są takie trzy elementy, które oczywiście, gdy myślimy o istotach doskonałych, to one występują trzy. Natomiast w wypadku istot niedoskonałych jednego z elementów brak. Występuje tylko dwa te elementy. Za chwilę o tym powiem. A więc jakie to są elementy, które w wypadku doskonałych istot występują? Po pierwsze, jest to zaufanie do siebie. Po drugie, zadowolenie z siebie. I po trzecie, szacunek dla siebie.
Ona się pyta. Runa się pyta. To jest czy?
Bracie Jurku, przywołuję brata do porządku i proszę mi nie przeszkadzać. Ale dziękuję bratu, tylko niech brat sobie to pomyśli. Zresztą wszyscy z was myślicie. To, co ja mówię, to wy w swoich umysłach przetwarzacie. Ale gdyby każdy z was teraz zaczął tam swoje dopowiadać, to byśmy zakłócili rytm naszego porządku. Także, bracie Jurku, jeśli brat tak tego... Niech brat powstrzyma się na przyszłość w takich wypadkach. Mnie to nie przeszkadza. Ja rozumiem brata, ale może komuś przeszkadzać. I bardzo bym prosił, jeżeli brat ma jakieś, powiedzmy, czy pozytywne, czy negatywne, zgadza się lub się nie zgadza, w czasie przerwy brat podejdzie do mnie i porozmawiamy sobie i tego. Natomiast w czasie lekcji bardzo proszę zrezygnować z takiego zachowania. A więc, jak powiedziałem, w wypadku doskonałych istot to są trzy. A najważniejsze, chcę powiedzieć, zadowolenie z samego siebie. Doskonała istota, takim jest Bóg, takim jest Pan Jezus, takim jest zwycięski Kościół, takim są nieupadli aniołowie, lojalni, oni są istotami doskonałymi. I dla nich myślenie o sobie, czy zadowolenie z siebie jest rzeczą właściwą. Czy Bóg nie może być z siebie zadowolony? Czy Pan Jezus nie może być z siebie zadowolony? Tak, tak, bo On jest doskonały, On jest święty i tak dalej. Ale co by było, gdyby istota niedoskonała, ułomna, słaba, chora była z siebie zadowolona? Jesteśmy zadowoleni, jak jesteśmy chorzy? Jak nam coś dolega? Prawda, że nie. Naturalną rzeczą to jest, że wtedy nie jesteśmy zadowoleni. Ale czujemy się dobrze, jak zdrowie nam dopisuje. Tak samo dzieje się w sprawie, kiedy chodzi o istoty doskonałe. Doskonałe istoty mogą i powinny być zadowolone same z siebie. Niezależnie od tego, że mają do siebie zaufanie i mają szacunek dla siebie. Ale w wypadku istot niedoskonałych można mieć zaufanie do siebie i powinno się mieć pomimo niedoskonałości, bo my jesteśmy wszyscy niedoskonali, czy nie tak? Tak. Czy byłoby dobrze, gdybyśmy my sami do siebie stracili zaufanie? Prawda, że nie. Oczywiście, że to zaufanie jest na miarę naszych ograniczoności. Ale musimy mieć zaufanie, bo jeżeli byśmy sami do siebie nie mieli zaufania, to nasze życie, idea, cel i tak dalej nie mają racji bytu. Czy szacunek dla siebie jest niewłaściwy? Jest jak najbardziej właściwy, pomimo naszej niedoskonałości. Ale już zadowolenie z siebie dla istoty niedoskonałej byłoby jakby promocją zła. No bo jeśli ja jestem niedoskonały i zadowolony jestem z siebie, to znaczy teraz parę dni temu chyba mieliśmy mannę, że nasze zamiłowanie do zasad prawdy musi być tak daleko posunięte, że nawet gdyby nie było za to kary, to my tego nie będziemy czynić. I czynimy to nie dlatego, że jest przywiązana nagroda, tylko że my miłujemy dobre zasady. A więc zaufanie do siebie jest wiarą w zdolności czynienia pewnych rzeczy. Fakt, że podejmujemy pewne rzeczy, świadczy o tym. No na przykład w zborze ktoś przyjmuje na siebie podczas wyborów czy podczas nominacji zgłoszenie kandydatury na brata diakona. Ktoś przyjmuje propozycję, aby był bratem starszym w zgromadzeniu. Ktoś jest powoływany, aby był ewangelistą, aby działał poza zborem jeszcze wobec innych lub posiłkowym pielgrzymem. Ale on musi ocenić realistycznie, czy stać go na to, czy w sferze religijnej on temu podoła. No i czasem słyszymy, mam na myśli tu lokalne zbory, że brat mówi, ja dziękuję, ja jeszcze się nie czuję na sile, ja nie podołam, ja nie jestem w stanie tego urzędu wypełniać tak, aby Bóg był z tego zadowolony, abyście wy byli z tego zadowoleni i ja, abym ja sam też czuł takie, odczuwał takie, takie uczucia, że jestem w stanie podołać. A więc właściwym jest posiadać pewne zaufanie. Lub bracia mówią, tak, dziękuję, przyjmuję propozycję. Co to znaczy? To znaczy, że ja oceniam, że urząd diakona, który mi powierza zgromadzenie, będę w stanie, mam czas, mam dobre chęci, rodzina i warunki pracy pozwalają mi na to, żeby się w zborze zaangażować i przyjmuję ten obowiązek i będę się starał go wypełniać. Ktoś przyjmuje na siebie obowiązek brata starszego. Wiąże się z tym więcej pracy. Przygotowywanie się, studiowanie, badanie, usługiwanie Słowem Bożym i tak dalej, i tak dalej. Musi zrozumieć, czy mój poziom intelektualny, moja znajomość prawdy, moja znajomość Biblii, moja znajomość różnych doktryn biblijnych, czy one pozwalają mi przyjąć na siebie urząd nauczyciela. Jeśli tak, to dobrze. Trzeba umieć samego siebie ocenić. A więc musimy mieć zaufanie do siebie. Drugim elementem, jakim opowiedziałem samooceny, to jest zadowolenie z siebie. Ale już o tym powiedzieliśmy sobie, że zadowolenie z siebie ma rację bytu tylko w wypadku doskonałych istot. W wypadku niedoskonałych istot, gdyby ktoś był z niedoskonałych zadowolony z siebie, to znaczyłoby, że promuje zło, że promuje niedoskonałość, że się zgadza z tym i tak dalej. A więc dla doskonałych istot być zadowolonych samych z siebie jest dobrą rzeczą, natomiast gdyby istota niedoskonała była zadowolona z samego siebie, to by znaczyło, że jest pyszna, że jest arogancka. Zauważcie, przeczytam Ewangelię według świętego Łukasza. 17 rozdział. 17 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. 10 wiersz. Mówi tak. Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo cośmy byli powinni uczynić, uczyniliśmy. Czyli inaczej mówiąc, dzisiaj słyszymy w Sejmie i nie tylko w Sejmie rozdawanie nagród, tam ministrowie obdarzają swoje prace. Za co? Ludzie się pytają. Ano, no, że robił to, co do niego należało. Za to, że on robi to, co do niego należy, a ma robić to poprawnie i tak dalej, to on ma wyznaczoną garzę, pensję, wynagrodzenie. Nagrody udziela się, jeżeli ktoś zrobił coś poza to. To wtedy mówimy o premii, o nagrodzie i tak dalej. I tu patrzcie się, jak Paweł mówi. Jeżeli, mówi, my zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, to wciąż jesteśmy sługami nieużytecznymi. To wciąż jesteśmy sługami nieużytecznymi. A więc tak niedoskonała istota jest postrzegana. W niedoskonałych istotach ten element zadowolenia z samego siebie nie może być uprawiany, bo on by prowadził do degradacji charakteru. On by prowadził człowieka w złym kierunku. Oznaczałoby to pychę, arogancję i tym podobne. Przechodzimy do trzeciego elementu, którym jest szacunek dla siebie. Mimo niedoskonałego naszego stanu, Każdy z nas chyba to czuje na sobie, a powinien przynajmniej czuć, mieć szacunek dla samego siebie. Podobnie jak zaufanie do siebie, taki szacunek, pomimo niedoskonałości, jeżeli są w granicach boskiego przyzwolenia i zgodnie z boskim porządkiem, są właściwymi elementami, które należy praktykować, rozwijać i uprawiać. Bo zaufanie do siebie i szacunek dla siebie mogą i powinny być praktykowane, ponieważ w przeciwnym wypadku przekraczanie pewnych granic w kierunku zbyt wygórowanego lub zbyt poniżającego myślenia stanie się wadą. Myślenie w sposób właściwy o tym, o zaufaniu i szacunku dla siebie jest zaletą, ale przekraczanie tych granic w kierunku ku górze albo ku dołowi staje się wadą. Takim przeciwieństwem samooceny jest samoponiżanie. Czyli zbyt niski szacunek dla siebie. Bo co on sprawia? On pozbawia człowieka zaufania do siebie. A jak człowiek nie ma zaufania do siebie, on jest takim, jakby nie ma stabilności. Ani on sam na sobie nie może spolegać, ani nikt na nim nie może spolegać. Trzeba używać ostrożności w uprawianiu albo w praktykowaniu właściwej samooceny. Jak podawałem definicję, to tam użyłem słowa, że to musi być ostrożne. Ostrożna ta ocena. Aby nie pójść w stronę przesadnej opinii, w kierunku myślenia o sobie bardzo wysoko, ani nie pójść w kierunku przeciwnym bardzo nisko o sobie myśleć. Tylko musi to być w ostrożności zachowane. Bo przesadne upokarzanie nie jest dobrą rzeczą, jest złem. Bo ono prowadzi do samolekceważenia, do nikczemności, do służalczości. Jakże często widzimy ludzi na różnych urzędach i to zarówno w sferach społecznych, politycznych, religijnych. On nie ma swego zdania. On robi wszystko, żeby się swemu przełożonemu podobać. Żeby kapłanowi się przypodobać. Żeby wodzowi się przypodobać. On nie ma swego osobistego stanowiska i tak dalej. On się płaszczy przed drugim. On wszystko zrobi w poddaństwie temu człowiekowi, byle tylko jego względy mieć, byle ich nie utracić. Nie zależy mu na tym, jak otoczenie patrzy z boku, a nieraz patrzy człowiek. Nie daj się poniewierać. Zachowaj zdrowy kręgosłup, zachowaj zdrowy swój układ moralny i tak dalej. Nie daj się tak poniżyć. Nie dochodź do takiej skrajności. Bo czasem to aż prowadzi do samobójstwa. Jeżeli więc zbyt daleko posunięte samoponiżanie, czyli takie niedocenianie siebie, niepoważanie siebie, takie poniżanie do przesady, jeżeli jest złe, to czy w drugą stronę wywyższanie, takie na wyrost myślenie o sobie, czy jest dobrym? też nie jest dobrym. Co więcej, ono prowadzi do pychy, do arogancji. A wiecie o tym, że Bóg się pysznym sprzeciwia. I na temat tej wady w Biblii jest najwięcej uwag, najwięcej się wypowiada krytycznie Słowo Boże na temat pychy. Upadek szatana był na punkcie pychy. Upadek wielu wodzów w wieku Ewangelii na punkcie pychy. A więc pycha to jest taka wada, wobec której Biblia najsurowiej się odnosi. Przesadzone zaufanie do siebie wywołuje poczucie samowystarczalności, zuchwałości, a czasem nawet prowadzi do bezczelności. Jest to szczególnie widoczne wtedy, kiedy ktoś ma aspiracje, które o wiele przewyższają jego możliwości. Ale on ma ambicje. On chce być czymś. Albo ktoś podejmuje się takiego urzędu, takiej misji, takich działań, do których on nie ma ani kwalifikacji, ani zdolności. No widzicie, jak teraz ostatnimi czasy w środkach masowego przekazu słyszeliśmy o tym, ludzie utytułowani tytułami profesorskimi, ale te tytuły profesorskie mieli w innej branży, w innym kierunku wiedzy, nadużyli tych tytułów w wypowiadaniu się na temat, do których nie byli upoważnieni i do czego to doprowadziło. A potem jeden z nich, z wielkich profesorów, mówi, ja blefowałem. Uczelnia, która te tytuły nadała, odezwała się i mówią, my w tych kierunkach tych ludzi nie kształciliśmy. Nie wiem, na jakiej podstawie oni, to jest ich osobista ocena, ale my ich nie upoważniliśmy do zajmowania takich stanowisk. A więc zobaczcie, jak czasami przerost ambicji albo niekompetencje, bo ktoś może być skądinąd w innej branży bardzo poważnym autorytetem i cieszącym się szacunkiem, ale w swojej branży, w swoim kierunku wiedzy, nauki. Ale jeżeli on się wypowiada w kierunku wiedzy niezwiązanej w ogóle z jego wykształceniem, no to wtedy dzieją się takie, a nie inne sytuacje. Taka osoba, która ma przerost samozadowolenia, jest bardzo niebezpieczną formą pychy. Taka osoba czasami daje do zrozumienia, że ona jest pępkiem świata. Ona jest centrum wszechświata. Ona jest najważniejszą osobą. Tacy ludzie posuwają się do takiej przysłowiowo-baśniowej żaby, która chciała osiągnąć rozmiary krowy, no i nadymała się, aż w pewnym momencie pękła. Tak. Czasem ludzie przez przerost ambicji do takich krańcowości dochodzą. A jak wygląda szacunek dla samego siebie? Szacunek dla samego siebie, kiedy jest przesadzony, to również prowadzi do zła. Gardzi drugimi, lekceważy innych i tak dalej. Drugich może deptać swoimi stopami, wdeptuje kogoś w ziemię, nie pomny na żadne uczucia. Z biblijnych przykładów przytoczę faryzeusza, który modlił się świątyni, a obok niego był celnik. Pamiętacie, jak się modlił faryzeusz? Dziękuję Ci, Panie Boże, że to robię, że to robię, że to, że nie jestem taki jak ten, wskazując na celnika. A celnik z opuszczoną głową bije się w piersi i mówi: Panie Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I Pan ocenił, mówi, ten celnik po tej modlitwie, po wyjściu z tej świątyni, przez Boga był wyżej oceniony niż ów faryzeusz, który lekceważył, który gardził. A zresztą stanowisko faryzeuszy my znamy dobrze, bo oni właśnie jako zarzut podstawowy naszemu Panu mówili: z kimże Ty przebywasz? Czemu Ty do nas nie przyszedłeś? Czemu z nami nie wchodzisz w układy? My byśmy Cię wynieśli na piedestał wysoko bardzo, a Ty poszedłeś do celników, do grzeszników. Ale Pan Jezus im odpowiedział krótko: Wy się uważacie za sprawiedliwych, za zdrowych, a zdrowi lekarza nie potrzebują. A ja przyszedłem, aby tym ludziom pomóc, aby ich leczyć, aby ich podnieść, aby im służyć. A wy żeście to zaniechali. Często daje się to zauważyć również wtedy, i to jest wtedy bardzo, bardzo takie nieprzyjemne, powiedziałbym, kiedy ja mam świadomość, że mój kolega, mój przyjaciel, mój sąsiad czy mój brat góruje nade mną, jest zdolniejszy, jego służba jest owocniejsza, on ma lepszy posłuch i tak dalej, ale przez intrygi robię wszystko, żeby go poniżyć, a siebie podnieść na wyższy piedestał. Jest takie powiedzenie, że porażka jest sierotą, a zwycięstwo ma wiele ojców. Jakże często spotykamy się do porażki, do błędu, nikt się nie chce przyznać. To nie my, to nie ja, to wszystko oni. Ale jak gdzieś coś podniesione jest, że coś się udało, to ja jestem tym, to dzięki mnie, no i tak dalej. Może już kiedyś mówiłem wam, była taka rosyjska bajka o muszę, która siedziała na wole grzbieta, na grzbiecie woły, przepraszam. Przejęzyczenie. A więc ta mucha w swej dumie mówi: my pachali. Czyli ona mówi, że ja, ta mucha siedząca na grzbiecie tego wołu, ona ciągnęła to radło, albo tą sochę, albo tą bronę, czy coś takiego, i przypisuje sobie, że ona pracowała w tym kierunku, siedząc na grzbiecie wołu. No i takich często ludzi mamy, że od roboty są inni, a od odznaczeń są inni. Ale ci od odznaczeń mówią: ja to wykonałem. No. Często słyszymy to, nie wiem teraz, jak to teraz wygląda, ale pamiętam w moich czasach, jak pracowałem, to często dyrektor czy ktoś wyższy jeszcze rangą mówi: no wykonałem to, wykonałem tamto, a on nawet nie widział, jak to się wykonuje i kto to wykonywał, bo to ludzie wykonywali, ale on sobie przypisuje, że on to wykonał, plan, wykonał zadanie, zbudował coś i tak dalej, i tak dalej. Takie są realia. Przejdźmy z kolei do rozważenia właściwej samooceny we właściwym jej znaczeniu. Przecież samoocena to jakby jest wrodzony element usposobienia człowieka. Czy ktoś z was, czy ktoś z nas, czy ktoś z ludzi nie czuje się dobrze jeśli uda mu się coś dobrego zrobić, prawda, że odsuwa takie samo zadowolenie. Jeśli może się wykazać w jakimś kierunku i czegoś dokonać, czy nie ma pewnej satysfakcji? Tak. I to jest zupełnie naturalne. W człowieku to drzemie. Właściwa ocena samego siebie i właściwe usposobienie jest częścią charakteru człowieka i to drzemie w człowieku. Tylko to powinno być w granicach tych dwóch elementów, o których żeśmy powiedzieli. To jest zaufanie do siebie i szacunek dla siebie. Natomiast nie może być zadowolenia z siebie. Już powiedziałem, to zostało wcześniej określone. A więc stosownie do tego możemy działać jako słudzy Pana, prawdy, sprawiedliwości, słudzy jedni dla drugich. Bo jeżeli nie będziemy mieć takiej właściwej samooceny, jeżeli nie będziemy mieć szacunku dla samego siebie, jeżeli nie będziemy mieć zaufania do siebie, to nie wykonamy żadnej dobrej rzeczy. Przy zbytnim samoponiżeniu człowiek nie podejmuje działań, bo on się boi. On nie umie, on nie jest nawet, nie zdaje sobie sprawy, że mógłby coś wykonać. Ale jak on nie ma tej samooceny na właściwym poziomie, że coś jednak może wykonać, no to nie podejmuje żadnych działań. Wtedy sami się dyskwalifikujemy. Pan Jezus, kiedy przedstawił sług i rozdawał im talenty, to użył też takiego przykładu, że jeden ze sług otrzymał 5 talentów, jeden 2 talenty, a jeden otrzymał tylko 1 talent. I wiecie, jak się zachowali ci słudzy dwaj z 5 i z 2 talentami. Oni w zaufaniu do siebie i we właściwej ocenie samych siebie podjęli pracę, służbę i z szacunku dla siebie wykonywali pewną posługę na rzecz innych. Ale ten sługa z 1 talentem, pamiętacie, co uczynił? Zagrzebał ten talent, nic nie uczynił, bo jego szacunek dla samego siebie i zaufanie do siebie były tak niskie, że bał się cokolwiek podjąć. Jest bardzo rzeczą naturalną, że jeżeli ludzie, którzy mają poszanowanie dla siebie, to oni nie pozwolą na to, żeby być niedbałymi, żeby być bezczynnymi, żeby pod względem swego wyglądu, swojej etykiety, można tak powiedzieć, swojej opinii u innych, żeby to zniszczyć. Bo brak szacunku doprowadza do bardzo wielu rzeczy złych. Przejdziemy teraz kolejno, drodzy bracia i siostry, do tego, aby nieco powiedzieć, bo powiedzieliśmy sobie teraz o takim zbytnim poniżaniu. Przejdźmy do zbyt wygórowanej ambicji, oceny samego siebie. Do jakich skutków to prowadzi? Musimy pamiętać, że wciąż jesteśmy niedoskonałymi. A więc w naszym rozwijaniu samooceny musimy dbać o to, aby ona była ostrożna, aby była właściwa. Dobrze tutaj apostoł Paweł w liście do Efezjan odnosi się, kiedy mówi, zacytuję list do Efezjan, 5 rozdział, 15 i 16 wiersz. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni złe są. Czyli Paweł apostoł tu mówi, jeżeli ktoś nie ma dla siebie szacunku i nie ma zaufania do siebie, to on przestaje podejmować jakiekolwiek działania. A tutaj Paweł mówi, jeżeli byście nie odkupowali czasu w warunkach złych, czyli nie robili starania, żeby pozyskiwać część czasu, wygospodarować część czasu mimo zła, mimo niedoskonałości na dobre cele, to mówi, byłoby to nieostrożne chodzenie i znaczyłoby to, że jesteśmy niemądrymi. Dlatego apostoł prosi, patrzajcie, żebyście chodzili ostrożnie i odkupowali czas w warunkach złych, bo dni złe są. Ponieważ naturalną tendencją niedoskonałego człowieka, niedoskonałego serca i umysłu jest poczucie zadowolenia z samych siebie i poczucie jakby szacunku dla siebie. Jest większe niebezpieczeństwo, że to może iść w kierunku nadmiernego rozwoju. I jeżeli w tym kierunku pójdzie, to tam pojawią się korzonki, z których wyrośnie pycha. Bo nadmierne poważanie samego siebie, czy nadmierny szacunek albo zaufanie do siebie, do tego będzie prowadzić. Dlatego apostoł mówi, potrzeba jest ostrożności. Ostrożności w tym kierunku, by te naturalne tendencje, które w każdym z nas drzemią, by je w jakiś sposób hamować, a nie podlewać, bo z tego by szybko wyrosło bardzo coś złego. My dostrzegamy, obserwując ludzi, że większość nie potrzebuje zachęcania, jakiegoś specjalnego apelu do tego, żeby rozwijać zaufanie do siebie albo szacunek dla siebie. Bo to w jakiś sposób funkcjonuje w nas, w naturalny sposób. Więc nie trzeba tutaj specjalnych starań, żeby to pielęgnować, podlewać i tak dalej. Bo te skłonności w nas drzemią. Raczej potrzeba ostrożności, jak Paweł używa takiego słowa, żeby nie pójść w drugą stronę, żeby przesada z tego nie wyrosła. Ale też są ludzie, na szczęście jest ich takich mniej, znacznie mniej, których trzeba zachęcać do działań, do podejmowania jakichś służb, bo brakuje im zaufania do siebie i brakuje im szacunku dla siebie. A jeżeli brak jest tego, to powstrzymuje ich przed jakąkolwiek działalnością. Nawet taką, którą mogą wykonać, mogliby wykonać, która jest potrzebna, do której są zdolni i mogłoby to przynieść błogosławieństwo dla innych. Przeczytam te wiersze, które już żeśmy czytali, od 4 do 8. Kiedy Paweł apostoł pisze o naszej organizacji ludu Bożego, to mówi tak. Albowiem jako w jednym ciele wiele członków mamy. To zrozumiałe, prawda? Ale wszystkie członki niejedno dzieło mają. Co to znaczy? Każdy członek, każdy mały czy większy, ma różne funkcje w organizmie. Nie wszystkie jedno dzieło mają. I teraz apostoł Paweł mówi tak. Tak w naszej wewnętrznej duchowej organizacji. Tak wiele nas jest jednym ciałem w Chrystusie. Aleśmy z osobna jedni drugich członkami. Każdy ma swoją indywidualność. Mimo, że jako zbiorowość stanowimy eklezję, kościół, którego głową jest Chrystus. A my jako pojedynczy członkowie musimy zauważyć każde swoje przeznaczenie, miejsce w tym organizmie, albo inaczej poczuć się odpowiednią częścią tego organizmu i wykonywać funkcje do niego należące. I dlatego potem dalej mówi. Mając wtedy różne dary, według łaski, która nam jest dana, a więc nie wszyscy są jednakowo zdolni, nie wszyscy w tym samym kierunku, każdy jest inną osobowością, innym egzemplarzem, nie ma powtarzalnych egzemplarzy identycznych, a więc mówi teraz, jeśli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary. Jeśli posługiwanie, niech będzie w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli kto napomina, w napominaniu. Kto rozdaje, w szczerości. Kto jest przełożony, w pilności. Kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. A więc w ten sposób apostoł chce powiedzieć, że każdy z nas może coś dobrego wykonać. Jako cząstka organizmu tej zbiorowości możemy coś dobrego dla innych członków wykonać. Do nas należy właśnie zajęcie stanowiska. Nie poniżać się, że ja nic nie potrafię, ja niczego nie zrobię, ja tego nie mogę i tak dalej. Tylko zająć właściwe stanowisko i zgodnie z tym realnie prosić o pomoc od Pana i działać w tym kierunku. Pamiętacie swego czasu, kiedy Mojżesz też wymawiał się od pewnych rzeczy, i wtedy Pan do Mojżesza mówi, co masz w ręku? Wiecie, kim był Mojżesz w tym czasie? Był pasterzem. Dla pasterza taki atrybut to laska. Często widzicie, jak Pana różni malarze, artyści malują i gdzieś tam tyle owieczki, no i ten pasterz stoi z taką laską dużą, zawiniętą, wyższą od niego, no bo on jest pasterz, a to jest atrybut, że tak powiem, pasterza. A więc w ten sposób Pan zapytuje Mojżesza, co ty masz w swoim ręku? Mówi, laskę. To Pan do niego mówi, użyj tej laski. Użyj tej laski w funkcji wodza, pasterza, na który urząd ja Ciebie powołałem. A to samo pytanie, tylko akurat nie musi Pan pytać bracie X, bracie Y, siostro, co Ty masz w swoim ręku. Ale okoliczności, z jakimi my się spotykamy, mogą być takim postawionym pytaniem. Jestem emerytem. Mam czasu więcej niż ci, co czynni zawodowo pracują. Dowiaduję się, że mój brat albo moja siostra jest chora, jest w szpitalu, ma jakieś problemy, trzeba pójść mu zrobić zakupy, trzeba załatwić sprawę albo zarejestrować go do lekarza, albo pójść po skierowanie, no jakieś tam potrzeby. To przez takie okoliczności Pan stawia pytanie, bracie, co ty masz w swoim ręku? Masz czas. Idź, pomóż, załatw, zarejestruj tego brata, dokonaj zakupów, pomóż mu w czymś i tak dalej. To są właśnie okoliczności, przez które Pan stawia nam to pytanie. Co masz, bracie i siostro, w swoim ręku? Inaczej mówiąc, Rozważ realnie, co możesz dobrego zrobić dla organizmu, którego ty jesteś cząstką, dla zgromadzenia, którego ty jesteś członkiem, pojedynczym jakimś tam pionkiem w tej zbiorowości. To są właśnie działania ze strony Pana Boga, który zaprasza nas do tego, aby podjąć działania. Aby nie zachować się tak, jak ów sługa z jednym talentem, a pamiętacie, jakie były jego zachowania, jakie zajął wobec niego stanowisko Pan Jezus. Ewangelia według świętego Mateusza, 25 rozdział. Przeczytam wiersze 16 do 18, a potem przeczytam od 24 do 27. Od 16 do 18 wiersza czytam. A poszedłszy on, który wziął 5 talentów, robił nimi i zyskał drugie 5 talentów. Także i on, który wziął 2, zyskał i ten drugie 2. Ale ten, który wziął 1, odszedłszy, wykopał dół w ziemi i skrył pieniądze swego Pana. A od 24 do 27 wiersza czytamy dalej. A przystąpiwszy i ten, który był wziął 1 talent, rzekł: Panie, wiedziałem, żeś człowiek srogi, który żniesz, gdzieś nie rozsiewał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, wszedłem i skryłem talent twój w ziemię. Oto masz, co twego jest. Oddaję ci to, co mi dałeś. Wykopałem z ziemi, daję ci. I reakcja Pana. A odpowiadając, Pan jego rzekł mu: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, iż żnę, gdzie mnie rozsiewał, zbieram, gdzie mnie rozsypywał. Przeto, żeś miał pieniądze moje dać tym, co pieniędzmi handlują. A ja, przyszedłszy, wziąłbym był to, co jest mojego z lichwą. Czyli on powinien użyć rozsądku i tym jednym talentem, nie był to duży talent, ale w każdym razie mógł coś zrobić, ale zaniedbał. Bo srogość, bo świadomość, że Pan rozliczy się z nim, z jego powierzonej mu służby, sparaliżowała go. On był tak samoponiżony, tak się poniżył, że od siebie nie wniósł żadnej inwencji, żadnej idei, żeby zrobić właściwy użytek i za wzorem tych dwóch poprzednich sług jakikolwiek owoc przynieść i rozliczyć się z Panem tak, aby Pan był z tego zadowolony, z jego posługi. Nie dokonał tego. I kończąc nasze rozważania, drodzy bracia i siostry, jeszcze dwa teksty przywołam, które nam pokażą inne przykłady, że Pan chce, abyśmy jednak mieli właściwą ocenę samego siebie, mieli właściwe zaufanie do siebie i upatrywali, co możemy zrobić, aby przynieść dobro memu bratu, mojej siostrze, sprawie mego Pana. Po pierwsze, pamiętacie, kiedy Dawid z Goliatem potykał się, ja tylko przeczytam 37 wiersz z 1 Samuelowej 17 rozdziału. Nadto rzekł Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i z mocy niedźwiedzia, tenże mnie wyrwie z rąk Filistyna tego. Wtedy rzekł Saul do Dawida: Idź, a Pan niech będzie z tobą. Bo Saul, kiedy zaszła taka potrzeba, że Goliat urąga, Goliat bluźni, Goliat szydzi z Izraela i ze strony Izraela nie ma żadnego odzewu. Na to przychodzi Dawid i słyszy te urągowiska tego poganina. I dziwi się, że nikt z Izraela nie reaguje. Wobec tego Dawid zareagował i postanowił, że nie pozwoli, aby imię Jahwe i jego wybrany lud był w taki sposób poniżany. I do Saula mówi: ja w takim razie zgłaszam się do tego pojedynku i nie mogę dłużej tolerować tych wyszydzeń i tak dalej, które ten Filistyńczyk przeciwko Bogu naszemu i przeciwko nam jako narodowi czyni. Ale Saul mówi: człowieku, dziecko, ty jesteś przecież jeszcze młody. To jest uzbrojony rycerz, potężny. To jeżeli ja się zgodzę na twój pojedynek z nim, to ja godzę się na przegraną. I tu Dawid mówi tak: Panie, ja pokonałem niedźwiedzia, ja pokonałem lwa, ja obroniłem trzodę, zaufaj mi. A ponadto, jak jeszcze w innym wątku jest podane, kiedy Dawid mówi: ja idę w imieniu Pana Boga wojsk izraelskich. Ja nie idę jako ja, Dawid, ja tu pokażę swoją moc i tak dalej. Tylko wyczytałem, odczułem, widzę, że Pan powołuje mnie do tego urzędu i w ocenie tej i w stosunku do zaufania do siebie, do pańskiego kierownictwa i tak dalej, podejmuje się bronienia Jehowy Boga i bronienia mego ludu. I dlatego Saul mówi tak: idź. Godzi się na to. Godzi się i mówi: niech Pan będzie z tobą. Piękny przykład. A inny przykład. Ewangelia według świętego Łukasza, 14 rozdział, od 28 do 32 wiersza. Bo któż z was jest, chcąc zbudować wieżę, aby pierwej, już o tym wątku mówiłem, aby pierwej usiadłszy, nie obrachował nakładu, mali to, czym by jej dokończył? Aby snać, gdyby założył fundament, a dokończyć nie mógł, wszyscy, którzy by to widzieli, nie poczęli się naśmiewać z niego. Mówiąc: ten człowiek począł budować, a nie mógł dokończyć. Inny przykład mówi: albo który król, jadąc na wojnę, potykać się z drugim królem, pierwej usiadszy, nie radzi się? Mógłby w 10 000 spotkać się z onym, który we 20 000 jedzie przeciwko mnie? A jeśli nie, gdy on jeszcze jest daleko od niego, posły wyprawiwszy do niego, prosi o to, co należy do pokoju. A więc to drugi przykład Pan podaje, że jeżeli ktoś decyduje się na interwencję i na pojedynek, na wojnę, mówi, jak ma armię 10 000, to musi się zastanowić, czy przeciwko 20 czy 30 000 armii, ale może jeszcze większej, czy jest sens wychodzić na wojnę, czy nie lepiej prosić o odłożenie sprawy. Na razie zamieszamy, nie wojujemy, nie walczymy ze sobą. A więc to jest racjonalne postawienie sprawy. To jest właśnie właściwa samoocena, że mając za małą armię nie podejmuje walki z wrogiem o bardzo przewyższającej liczbie wojska niż moja armia. A więc, mili braterstwo, na zakończenie przypominam, co to jest właściwa samoocena? Jest to wyważony, ostrożny, nieprzesadzony, wszechstronny i prawdziwy osąd względem samego siebie. Ileż to mamy takich okoliczności, w których, drodzy bracia i siostry, zachodzi potrzeba, aby sięgnąć do tej łaski i posłużyć się nią, bądź to w podejmowaniu jakichś zobowiązań, bądź w niepodejmowaniu takich zobowiązań. Realistycznie, poważnie, ostrożnie ocenić swoje możliwości. Jeśli one przemawiają za tym, działajmy zgodnie z Pańskim przekonaniem. I moim życzeniem jest, aby również w naszych stosunkach braterskich, w naszym potykaniu się wśród tego złego i przewrotnego świata, aby ta łaska samooceny była nam pomocna i pokazywała, kiedy i jak mamy się zachować. Wierzę, że Pan będzie błogosławić, Pan doda mocy ludowi swemu, Pan będzie błogosławić swemu ludowi w pokoju. Tych błogosławień z całego serca życzę braterstwu i sobie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.